Campus. Campus. Naukąd SGH.
I dzisiaj będziemy rozmawiać o negocjacjach, o tym, jak to wszystko wygląda i w świecie studenckim, i w świecie dorosłym tak naprawdę, dlatego że umiejętności miękkie dotykają nas wszystkich i musimy ich używać praktycznie całe nasze życie. Z technikami negocjacyjnymi spotykamy się na co dzień w najróżniejszych miejscach, czy to w internecie, czy właśnie przy stole, gdzie rozmawiamy o naszą pracę. Aleks Pietrzak i Szymon Śmigielski z Koła Naukowego Negocjator SGH są razem ze mną dzisiaj. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy studenta, który jest studentem nauk ścisłych i z takich stereotypowych może rozważań, że studenci nauk ścisłych to raczej umiejętności miękkich zbyt wiele to nie posiadają i to jest w sumie duży problem. Czy faktycznie tak jest? Czy ten stereotyp jest może już teraz coraz częściej przełamywany i świadomość jest coraz większa, że faktycznie te umiejętności są bardzo potrzebne w życiu codziennym, czy może dalej stereotyp działa?
Okej, więc co ciekawe, chciałbym zacząć od tego, że większość ludzi skupia się na tym, co ma powiedzieć. Chodzi tutaj o tą wartość merytoryczną, liczby, statystyki, ale nie to jest najważniejsze, bo badania dowodzą, że tak naprawdę publiczność skupia się w większej mierze na tym, w jaki sposób to jest mówione. Czyli nie chodzi dokładnie o słowa, które wypowiadamy, a to, w jaki sposób je przekazujemy. Jeśli chodzi o właśnie społeczność akademicką. Rzeczywiście ten stereotyp istnieje i ludzie nie są aż tak rozwinięci w tym kierunku, ale to właśnie staramy się zmieniać na przykład w naszym kole naukowym i ta świadomość, szczególnie w Szkole Głównej Handlowej, myślę, że pojawia się i zatacza coraz szersze kręgi.
Stres jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym i każdy bez względu na to, który kierunek studiuje, może mieć z nim do czynienia. Na kierunkach ścisłych zaliczenia przedmiotów na zasadzie prezentacji czy przedstawienia swojego projektu, nad którym się ostatnio pracowało, są dosyć rzadkie, nie tak często spotykane jak na innych kierunkach, przykładowo biznesowo-ekonomicznych, bądź też tych pozostałych, więc nawiązując do twojego wcześniejszego pytania, oczywiście jest tak, że ścisłowcy mają mniej okazji do wykazania się bezpośrednio swoimi umiejętnościami miękkimi i skupiają się bezpośrednio na tym aspekcie merytorycznym, na tej właściwej treści. My staramy się to zmienić, ale jednak zauważamy, że problem jest spory i nie tylko ze względów na to, na kierunek, który konkretnie dana osoba studiuje. Ludzie się przeinaczają, ludzie popełniają błędy językowe, nie wiedzą bezpośrednio jak dotrzeć i co w ogóle chcą z tej swojej prezentacji. Często jest też pojawiające się zjawisko stresu, zacinają się, słowa uciekają, robią się coraz bardziej zaczerwienieni, zestresowani i to koniec końców wpływa na ten końcowy odbiór, a może się to też odbić na ocenie. I nie tylko przychodzi to w przypadku szkoły, w przypadku naszych uniwersytetów, na których studiujemy, w życiu codziennym również trzeba dbać o dobrą prezencję.
Na SGH jest masa kierunków i tych ścisłych i kierunków, które są bardziej humanistyczne. Rozumiem, że w waszym kole są ludzie z kierunków ścisłych i humanistycznych, jak się domyślam. Dlatego zastanawiam się, jak wy widzicie te różnice. Czy faktycznie ten stereotyp sprawdza się tak na co dzień, że widzicie, że ścisłowcy radzą sobie o niebo gorzej od humanistycznych właśnie kierunków?
Ja bym powiedział, że u nas nie ma takiej różnicy i każdy, kto jest po prostu minimalnie zainteresowany rozwojem samego siebie, świadomością tego, w jaki sposób i co bezpośrednio chcę przekazać, może te umiejętności sobie jak najbardziej rozwijać, ponieważ do tego udostępniamy nasze wszystkie narzędzia. Nie ma różnicy, czy ktoś studiujący metody ilościowe w ekonomii będzie gorszy bądź lepszy niż ktoś studiujący globalny biznes i tak dalej. Tutaj bezpośrednio na SGH bym takiej różnicy nie zauważał, chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, Szkoła Główna Handlowa oferuje dużo zaliczeń projektów, które są związane z prezentacją, z wystąpieniem właśnie, na którym my się też w naszych projektach skupiamy. Pozostałe uczelnie nie mogą mieć tego mniej, więc po prostu tych możliwości do wykazania się i potencjalnego rozwoju w tym właśnie zakresie też będzie proporcjonalnie mniej.
Mówiliście wcześniej, że stres jest rzeczą nieodłączną w prezentacjach i ten stres towarzyszy nam nie tylko na studiach i nie tylko w momentach, kiedy się uczymy, ale też w pracy choćby. W pracy też musimy bardzo często prezentować swoje osiągnięcia, więc również i tam wszystko jest bardzo istotne. Jak sobie radzić z tym stresem? Bo domyślam się, że taka bardzo stara rada, która głosi, że wyobraźmy sobie całą salę nagą, nie jest najlepsza ze wszystkich.
jest dosyć nietypowa, to z pewnością, i myślę, że teraz każda osoba, która może tego słuchać, się lekko zdziwiła, i to jest jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ my, odbierając niektóre wystąpienia, również często się dziwimy, więc chodzi o to, żeby my jako osoba prezentująca, występująca, też po części wywoływała emocje. I tutaj chodzi o to, po co nam jest konkretne wystąpienie, po co są jakieś negocjacje, już na takim konkretnym przykładzie mówiąc, czyli najważniejsze jest uświadomienie sobie, po co nam to wszystko jest. Brzmi bardzo trywialnie i rzeczywiście to jest, ale niestety to jest najczęściej pomijany aspekt, jeśli chodzi o przygotowanie, występowanie czy samo w sobie negocjowanie. Musimy zdefiniować bardzo dobrze sobie w głowie, nawet przez 30 sekund, przez minutę. To jest bardzo mały okres i musimy sobie uzmysłowić, co ma to dać nam i co przez to chcemy uzyskać też do naszej widowni. Czy chcemy jedynie zaliczyć przedmiot, czy jedynie chcemy zaprezentować się przed zarządem z naszym projektem, czy chcemy, żeby to było zapamiętane, a nie tylko odkreślone i zaliczone. To wszystko musimy sobie na samym początku przygotować, żeby później nie popełniać potencjalnych błędów, dobrze ukierunkować, jaki język używamy do danej prezentacji, na co bardziej zwrócić uwagę, które liczby pokazać, co pominąć, jak rozłożyć czasowo i też przy okazji angażując wszystkie osoby, które się nam wsłuchują.
Stres często wynika z tego, że po prostu nie jesteśmy wystarczająco pewni siebie. I tutaj nawiązując do tej porady, którą wspomniałeś, my mamy trochę inną i często ją praktykujemy nawet przed naszymi wystąpieniami. Spróbujmy sobie wyobrazić, nie całą salę nago, ale spróbujmy sobie wyobrazić lub przypomnieć wszystkie rzeczy, które nas cieszą, które sprawiają, że jesteśmy dumni. To może być jakieś wydarzenie z życia, to może być jakiś nasz zwierzak domowy, rodzina, bo to rzeczywiście jest udowodnione, że nasze ciało, nasza głowa czuje się wtedy lepiej, czujemy się komfortowo i dzięki temu czujemy się trochę pewniej siebie.
To jest jedna z rzeczy, które możemy zrobić bezpośrednio przed przemówieniem, a teraz możemy się skupić bezpośrednio na tym, co robić, żeby nasz poziom stresu był redukowany albo przynajmniej nie tyle całościowo unikany, ale niezauważany przez widownię, która będzie później oceniać nasze wystąpienie, żebyśmy my też byli lepiej koniec końców i oceniani, i doceniani przy okazji przez te widownie. Bardzo ważny jest kontakt wzrokowy. Przykładowo, jeśli patrzymy na daną osobę, nasz wzrok często może uciekać i to też jest wynikową stresu, ponieważ nie wiemy, co powiedzieć, uciekamy wzrokiem po sali, po górze, po oknach, po suficie, po podłodze, wszędzie i ludzie to zauważają i też bezpośrednio odbierają to, że my się stresujemy. Całościowo wpływa to negatywnie na odbiór naszej prezentacji, więc coś, co my możemy polecić, to skupić się na kilku osobach. Jeśli patrzymy na osobę, która jest na samym końcu sali, to możemy się popatrzeć nie w jej oczy, tylko przykładowo na jej czoło, bo też bardzo dużo praktyk w tym kierunku odbyliśmy i patrząc się na osobę, która jest bardzo daleko na czoło, nie patrzymy się w oczy tej osoby, więc też jakby poziom naszego stresu, nie musimy tak chaotycznie na tę osobę patrzeć i też my czujemy się bardziej komfortowo, a osoba z tyłu myśli, że my się patrzymy w jej oczy, czyli też poziom zaufania do nas jako do występujących jest wyższy. Z drugiej strony, jeśli ktoś siedzi tuż przy nas, tak jak teraz panowie siedzicie przy mnie bądź osoby występujące, czy to na sali, czy to w biurze, możemy patrzeć się w miejsce pomiędzy oczami. To się tak fachowo nazywa mięsień podłużny, który jest taką linią monobrwi, tak to możemy nazwać. Wtedy osoba też nie widzi, że nie patrzymy się jej w oczy, bo de facto się nie patrzymy w oczy, tylko patrzymy się w ten miejsce pomiędzy. To redukuje nasz wewnętrzny stres, a przy okazji podnosi zaufanie naszych odbiorców, że okej, ta osoba się patrzy, ma coś ważnego do przekazania, mogę jej zaufać i to, co mówi, jest też rzeczywiście prawdą.
A co z mniejszą publicznością, kiedy oceniają nas na przykład właśnie na rozmowie o pracę. Czy też utrzymywać stały kontakt wzrokowy, czy może gdzieś tam raczej bardziej naturalnie uciekać tym wzrokiem?
Może ucieczka to nie jest dobre słowo, ale no rzeczywiście nie powinniśmy się wpatrywać osobie, która siedzi metr naprzeciwko od nas w oczy przez cały czas. Gdzieś tym wzrokiem można sobie wodzić. Najlepiej, jeśli jest kilka osób naprzeciwko nas, zmieniać tą osobę. Czyli to nie tak, że patrzymy na cały czas na jedną, powiedzmy tego głównego rekrutera, ale spróbujmy nawiązywać ten kontakt z każdym z komisji i myślę, że wtedy będzie to wyglądało o wiele naturalniej.
Bardzo ciekawie się o tym rozmawia, szczególnie, że siedzimy teraz wszyscy przy jednym stole i musimy się na siebie patrzeć, więc rozmawiając o tym, jak kontrolować swój wzrok, nagle po prostu bezpośrednio się o tym myśli. Organizujecie właśnie ogólnopolski turniej prezentacji, presenter. Na czym to polega? W sensie faktycznie zbieracie najlepszych prezenterów z całej Polski i nagle cyk.
Brzmi pięknie i w rzeczywistości również tak jest.
Jest pięknie.
Jest pięknie, oczywiście. Skupiamy się na wystąpieniach publicznych, na po poszerzaniu wiedzy odnośnie sztuki prezencji, czy to w życiu zawodowym, czy to w życiu prywatnym, czy nawet wśród społeczności akademickiej. Nasz projekt, który organizujemy, nie jest skupiony na konkretnej grupie docelowej. Może być to student, studentka każdego z kierunków, z każdego miasta w Polsce. Polega to na tym, że rozpoczynamy od kilku naszych wydarzeń. Na początku organizujemy warsztaty, które będą już 29 lutego w czwartek, czyli raz na 4 lata będziemy mogli takie unikatowe wydarzenie stworzyć. Już niedługo na naszych social media pojawi się link do formularza, który można wypełnić i na te warsztaty zostać zaproszonym. Wspólnie z trójką ekspertów, z którymi współpracujemy, organizujemy, każdy będzie miał możliwość bezpośredniej rozmowy i poszerzania swoich kompetencji związanych ze sztuką wystąpień publicznych. Mamy dodatkowo konferencję Prezenter, która 12 marca we wtorek odbędzie się w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kilku ekspertów z poprzedniej edycji już mamy, mamy również ekspertów na nową edycję. Już w bazie naszych ekspertów jest m.in. pan Maciej Orłoś, Tomasz Kamel, są osoby z Rady Języka Polskiego, są eksperci bezpośrednio ze sfery mowy ciała. Jest dużo, a dzięki wam myślę, że może być jeszcze więcej.
Jak rozumiem, konkurs jest dla studentów.
Tak, dla studentów każdego kierunku, każdej uczelni. W zeszłym roku taką dywersyfikację udało nam się uzyskać. Mieliśmy studentów z całej Polski, ze wszystkich największych miast i z różnych kierunków, takich jak nawet jak medycyna, czy jakieś studenci na przykład uczelni technicznych.
Jeśli chodzi o sam turniej, czyli clue naszego projektu Press Enter, to rozpoczynamy go od eliminacji. Eliminacje rozpoczynają się w dzień, kiedy kończy się konferencja, czyli tak jak wspomnieliśmy wcześniej 12 marca, podajemy 3 tematy naszym uczestnikom, uczestnicy wybierają jeden z nich i nagrywają 2-minutowe wideo siebie prezentujących, presentujących dane wystąpienie na temat. Jeden z 3 tematów, nasze grono eksperckie jury go ocenia i najlepszą 12 z tych wszystkich wystąpień, które dostaniemy, zapraszamy na galę finałową do Warszawy, gdzie tam już pod okiem 5 ekspertów z 5 dziedzin wystąpień publicznych, czyli mowa ciała, public speaking, storytelling, poprawność językowa i dosyć dobrze dzisiaj podkreślana emisja głosu, będą oceniani, będzie stworzony ranking i całe wydarzenie w otoczce i całe wydarzenie w takiej prestiżowej otoczce. Wszystko to w Warszawie 13 kwietnia 2024 roku.
Jakie są tematy na tych prezentacjach? Zastanawiam się, jak wygląda właśnie obszar tematyczny. Czy macie jakiś zamknięty, że faktycznie trzeba przygotować prezentację na temat, który wy wybieracie, albo ktoś inny z organizatorów, czy raczej jest pełna dowolność?
Tematy oczywiście są do wyboru, ale ich liczba jest nieduża i nie trzymamy się jednego obszaru tematycznego. Staramy się nie zamykać w na przykład biznesowej otoczce, czy czysto dziennikarskiej. Są to tematy bardziej życiowe, czyli na przykład, co cię napędza, co cię motywuje, co sprawia, że masz ochotę rano wstać. To są bardzo uniwersalne tematy, na które tak naprawdę każdy może się wypowiedzieć.
Dokładnie. To, co powiedział wcześniej Alex, czyli uniwersalność naszych tematów. Nie jest tak, że ktoś, kto zgłosi się do nas z uczelni technicznej, będzie wykluczony z możliwości fajnej treści merytorycznej, którą może wnieść do wystąpienia, bo dotyczy to treści przykładowo z uczelni medycznej. Nie. Wszystkie te tematy są tematami życiowymi. Te, które wspomniał Alex, są jedynie przykładami. W tym roku będziemy myśleć też nad nowymi i to jest jedna z rzeczy, które można przygotować, bo już na finał ta 12 będzie miała 7-minutowe wystąpienia, oceniane przez wspomnianych wcześniej ekspertów, ale dodatkowo jest też sesja mów improwizowanych. Oni, czyli finaliści, nie wiedzą, czego się spodziewać. My bardzo dobrze wiemy, czego się spodziewać, poza chaosem i fajnym wychodzeniem z opresyjnych sytuacji, ale to też jest sztuka, żeby móc się odnajdywać w każdej sytuacji, bo jednak wystąpienia publiczne są też jak życie. Na scenie jesteśmy tylko chwilę, więc fajnie by było dać coś i od siebie, i do siebie też z tego wziąć.
Gdzie szukać większej liczby informacji?
Na pewno na naszych socialach i filmikach, które wstawiamy na różne platformy. Instagram, TikTok, Facebook. Bardzo dużo merytorycznej treści i myślę, że można się dużo nauczyć.
Dodatkowo nasz projekt, czyli Prezenter, jest objęty patronatem m.in. Rady Języka Polskiego, więc wszystkie informacje dotyczące poprawności i takich aspektów merytorycznych są jak najbardziej potwierdzane przez najważniejszą w Polsce instytucję związaną z poprawnością językową.
Alex Pietrzak, Szymon Śmigielski z Koła Naukowego Negocjator SGH. Właśnie o tych socjalach chłopaki mówili, Koła Naukowego Negocjator. Znajdziecie ich na Facebooku, TikToku, Instagramie i wszystkich innych. Więc dzięki wielkie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości. Jak już rozmawialiśmy na początku dzisiaj, przed wejściem na antenę, już się widzieliśmy, więc mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze raz. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i do usłyszenia.
Naukąt SGH.
To już również wszystko ode mnie. Ja nazywam się Kamil Kuć i ponownie słyszymy się już za tydzień o tej samej porze.
Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.
Wejdź na www.radiocampus.fm.